Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy jak co wtorek na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj będzie żużel, będzie piłka nożna, ale będą też skoki narciarskie. To dlatego, że są już za nami pierwsze konkursy letniej Grand Prix, akurat w Wiśle. Mieliśmy konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. I zaczniemy od konkursu oczywiście drużynowego, bo on był najpierw. Same dobre wieści mamy. I jeżeli chodzi o polską ekipę, na razie nie widać jakiejś różnicy po zmianie trenera. Nasi skoczkowie również latem spisują się świetnie. Drużynówkę wygrali i to ze sporym zapasem punktowym nad drugą Słowenią, na trzecim miejscu Norwegowie, a Niemcy na miejscu czwartym.
Jeżeli chodzi o Polaków, mieliśmy taką jedną zmianę od tej żelaznej czwórki, bo ostatnio mieliśmy tą czwórkę, czyli Stoch, Kubacki, Żyła i Wolny. I tego ostatniego, czyli Kubę Wolnego, zastąpił Aleksander Zniszczą, ale jak pokazał konkurs drużynowy, no i później też indywidualny, była to dobra decyzja naszego nowego trenera Michała Doleżala. Wszyscy nasi zawodnicy skakali w miarę równo, stabilnie na wysokim poziomie. No i to też przełożyło się właśnie na to inauguracyjne zwycięstwo w Wiśle.
Oczywiście brakowało tam kilku ważnych skoczków z innych reprezentacji, chociażby z Japonii, ale to na pewno spory sukces wygrać z taką różnicą punktową, ten konkurs drużynowy. W konkursie indywidualnym również było bardzo dobrze. Wprawdzie nasz faworyt, którym tego dnia był Dawid Kubacki, patrząc po jego skokach w drużynówce czy kwalifikacjach, nie wygrał, zajął drugie miejsce, zwyciężył Słoweniec Tim Zajc, ale pozostali nasi skoczkowie również bardzo dobrze się spisali. Na piątym miejscu Piotrek Żyła, na dwunastym wspomniany przez ciebie Aleksander Zniszczał. Łącznie mieliśmy w 30 aż 8 skoczków. Możliwe, że odradza się powoli Maciej Koton, zajął 15 miejsce. Trochę gorzej niż w drużynówce, w sumie dużo gorzej niż w drużynówce skakał Kamil Stoch, on zajął 19 miejsce.
I warte podkreślenia też są punkty zawodników kadry B, troszeczkę zapomnianych, chociaż też z przeszłością przecież w Pucharze Świata, bo 21 był chociażby Andrzej Stękała, 30 Klemens Muranka, który też swego czasu musiał się borykać z problemami zdrowotnymi. Mamy nadzieję, że to jest już akurat za tym skoczkiem. No i że to zaplecze, czyli nasza kadra B, będzie starała się jednak być takim rzeczywiście solidnym uzupełnieniem tej kadry A.
Na razie po tym pierwszym konkursie nasi skoczkowie spisali się tak, jak na gospodarzy przystało, bo 8 w 30, 2 w pierwszej dziesiątce, 1 na podium, to jest naprawdę przyzwoity wynik, oby tak dalej i oby jeszcze lepiej zimą. Oczywiście o skokach będziemy mówić, a teraz przechodzimy do żużla i takiego turnieju jak Speedway of Nashyn. To jest turniej, który zastąpił drużynowy Puchar Świata. Tam reprezentacje w składzie czteroosobowym z jednym rezerwowym rywalizowały. No, od tamtego sezonu tego już nie ma, szkoda, bo Polska z siłą żużla w czwórkę, no raczej nikt by nie miał z nami szans. Tutaj troszkę jest inaczej, bo jeździmy po dwóch zawodników i jeden rezerwowy, i to ten rezerwowy jest juniorem. Ten finał, który odbywał się w Rosji ze względu na to, że Rosjanie zwyciężyli w pierwszej edycji. Polacy jeździli w składzie Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek i junior Maksym Drabik, ale Janowskiego musiał zastąpić Patryk Dudek w drugi dzień.
Jeżeli chodzi o występy biało-czerwonych, no to zdecydowanym liderem był Bartosz Zmarzlik, który w ten drugi dzień no, był nie do pokonania, ponieważ wygrał 6 swoich kolejnych wyścigów. Dopiero w tym decydującym niestety o losach złotego medalu Rosjanie zwyciężyli z naszymi reprezentantami 5-1. Po pierwszym dniu właśnie Macieja Janowskiego musiał zastąpić Patryk Dudek, ponieważ Janowski doznał kontuzji w swoim ostatnim biegu w sobotę. No i w efekcie zajęliśmy drugie miejsce, chociaż tak naprawdę punktów zdobyliśmy w tej fazie dwudniowej, bo ten turniej dwudniowy, przypominamy, więcej niż Rosjanie, ale regulamin jest taki, że najlepszy zespół fazy tej takiej zasadniczej, można powiedzieć, od razu miał gwarantowane miejsce w finale, a Rosjanie musieli walczyć o miejsce w decydującym biegu z Australijczykami, co ostatecznie im się udało, no i w efekcie ten tytuł zdobyty przed rokiem obronili.
Tak, a nasi się poprawili, bo przed rokiem byli na miejscu trzecim. Co do pozostałych miejsc, na trzecim miejscu Australijczycy, u których rewelacyjnie jeździł Jason Doyle, nie tak rewelacyjnie jak u nas Zmarzlik, ale bardzo, bardzo dobrze. Na miejscu czwartym Duńczycy, na piątym Szwedzi, na szóstym Niemcy i na siódmym Wielka Brytania, oczywiście bez swojego lidera, ponieważ Tai Wofinen jest kontuzjowany.
No i jeszcze ta dość smutna, przykra informacja, jeżeli chodzi o świat bokserski. Mieliśmy w ten weekend walkę pomiędzy Arturem Szwilką a Derekiem Chisorą. Ten Chisora, taki słynny prowokator bokserski, można powiedzieć, bardziej znany z tych swoich występów podczas konferencji prasowych. No niestety Artur Szwilka bardzo brutalnie znokautowany w drugiej rundzie przez swojego przeciwnika. No i zobaczymy, co dalej karierą naszego zawodnika, bo ta porażka oznacza też, że ta upragniona dla Szpilki z pewnością walka o tytuł mistrza świata oddala się przynajmniej na jakiś dłuższy czas.
Jeszcze nam została piłka nożna. Tu mamy sporo rzeczy, ale o tym za chwilę.
Zamknięta w sobie, szukasz ucieczki. Boisz się wyjść, boisz się chcieć. Wiem, jak jest trudno strach przezwyciężyć. Na przekór życiu nadawać mu sens. Wszystkim na
najpierw Puchar Narodów Afryki, bo to już za nami. Mecz o trzecie miejsce między Tunezją i Nigerią. Wygrała Nigeria 1-0.
No i bramka bardzo szybko, ten mecz rozstrzygnięty już w trzeciej minucie za sprawą Odiona Ighalo i Nigeryjczycy mogą cieszyć się właśnie z tego miejsca na najniższym stopniu podium.
A w finale Senegal mierzył się z Algierią, też szybko mecz rozstrzygnięty, bo już w drugiej minucie Algieria wygrała 1-0, to drugie mistrzostwo w historii Algierii, a Senegalowi po raz drugi w finale się nie udało.
Jeżeli chodzi o ten mecz finałowy, czyli Algieria i Senegal, no tam sporo emocji było też za sprawą kontrowersyjnej sytuacji, ponieważ sędzia tego spotkania w pewnym momencie podyktował rzut karny dla Senegalu, sugerując zagranie ręką jednego z zawodników algierskich. Jednak później skorzystał z podpowiedzi systemu VAR, który był obecny na tym spotkaniu finałowym, no i swoją decyzję zmienił. Senegalczycy jeszcze w końcówce przycisnęli swoich przeciwników, ale na nic to się zdało. No i tak jak mówiłeś, Algieria po ponad dwóch dekadach przerwy ponownie najlepszą drużyną Afryki.
No i przechodzimy do tego tematu, o którym powiedzieć musimy, chociaż najchętniej byśmy tego nie robili, ale no zawsze w lipcu mamy taki rozdział, czyli europejskie puchary, a raczej kwalifikacje do europejskich pucharów, do których przecież nasze ekstraklasowe drużyny walczą przez cały sezon. No okazuje się, że cały sezon walczą, żeby bardzo szybko z nich odpaść. Może najpierw pierwsza runda Ligi Mistrzów. Już wiemy, że w drugiej rundzie Ligi Mistrzów oczywiście naszego zespołu nie będzie. Piast Gliwice Polek z Batę Borysów, ale tak osobiście tego Piasta Gliwice szkoda, no bo wydaje mi się, że byli lepszą drużyną do tej 80 minuty, no ale później dwa błędy bramkarza i to wystarczyło, żeby odpaść.
No rzeczywiście, Piast nam narobił dużo nadziei. Po tym pierwszym meczu naprawdę Gliwiczanie bardzo dobrze wyglądali na tle Batę Borysów. W rewanżu było podobnie, czego uwieńczeniem było trafieniem Jakuba Czerwińskiego w 21 minucie. No i wydawało się, że zmierza to ku szczęśliwemu końcowi, aż nagle przyszła ta 82 minuta. No i trzeba powiedzieć wprost, błąd bramkarza Piasta Franciszka Placha, który nie wiadomo po co wyszedł do napastnika, który no, raczej zdołałby już utrzymać piłki w boisku. Z tego zrobił się rzut karny, wyrównanie, później rzut wolny, uderzenie głową Wołkowa. No bardzo trudna piłka, też zarówno dla obrony, jak i dla bramkarza. No i zakończyło się to spotkanie wynikiem 1-2.
A było naprawdę blisko. Dość powiedzieć, że Piast, gdyby wykorzystał wcześniej swoje okazje, no to byłoby szybciej wszystko rozstrzygnięte. Batę naprawdę było drużyną do przejścia. Było, ale okazało się, że nie jest tą drużyną do przejścia. No i pierwsza runda eliminacji do Ligi Europy. Zaczynamy od tych, którzy odpadli, czyli od Krakowi. Krakowia grała z drużyną taką jak duńska Streda. No i szybko objęła prowadzenie, bo już w pierwszym spotkaniu było 1-1. Krakowia szybko objęła prowadzenie, już w drugiej minucie też miała swoje okazje, oczywiście ich nie wykorzystała. Na początku drugiej połowy wyrównanie, no i później doszło do dogrywki. Dogrywce szybko bramkę zdobyli rywale, to ich ustawiło już do końca, ponieważ Krakowia musiałaby zdobyć jeszcze dwie bramki, zdobyła, ale tylko jedną Filip Piszczek w 120 minucie.
Oczywiście można psioczyć na ten regulamin, że bramka zdobyta w dogrywce liczy się podwójnie jako bramka wyjazdowa, bo przez to też Krakowia musiała później zdobyć dwa gole, a strzeliła tylko jedno. No ale prawda jest taka, że pasy również mogły zrobić nieco więcej. Trzeba tak to powiedzieć, żeby w tym dwumeczu okazać się zespołem lepszym. No ale niestety, jeżeli chodzi też o takie wrażenie ogólne, no to już w tej drugiej połowie tak dobrze nie wyglądało to jak w pierwszej. Piłkarze pasów fizycznie wyglądali troszeczkę gorzej od swoich przeciwników, co też znalazło odzwierciedlenie właśnie w dogrywce, gdzie już tego czasu na zdobycie gola zwycięskiego zabrakło.
No i jeszcze Legia Warszawa, która po pierwszym meczu najbardziej dała plamy, mówiąc tak kolokwialnie, bo tam na wyjeździe zremisowała 0-0 z takim zespołem jak Europa FC. U siebie Legia szybko zdobyła dwie bramki, Carlitos i Gulenowicz. Już po 13 minutach prowadziła 2-0, później jeszcze Carlitos zdobył tą trzecią bramkę w 60 minucie. Skończyło się na 3-0, ale jak ktoś miał niewątpliwie przyjemność oglądać to spotkanie, to mógł zauważyć, że Legia nie rozegrała dobrego meczu.
to bardzo delikatne stwierdzenie. Najbardziej chyba boli to, że w momencie, gdy rywale już grali w dziesiątkę, bo jeden z nich dostał czerwoną kartkę, to wcale nie było tak, że Legia dążyła do tego, żeby dobić jeszcze przeciwnika, pokazać przynajmniej dobrą grę. Zabrakło nawet tego, ba, piłkarze z Gibraltaru nawet w końcówce mieli, grając już w dziesiątkę, podkreślam, sytuację na zdobycie bramki honorowej. Tak się nie stało. Jeden taki chyba pozytyw, no to zdecydowanie wynik tego meczu.
No i druga runda, do tej drugiej rundy awansowała, po pierwsze oczywiście Legia Warszawa. Ona będzie grała z zespołem z Finlandii, z zespołem Kupion, no i jest faworytem. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Piast Gliwice, który odpadł z Ligi Mistrzów, z eliminacji do Ligi Mistrzów, zagra w eliminacjach do Ligi Europy i trafił na zespół z Łotwy, na Rigę FC. No i tutaj Łukasz, zauważyłeś, że w tym zespole z Łotwy gra sporo zawodników z przeszłością w Ekstraklasie.
No rzeczywiście, jeżeli tak zerkniemy sobie do tej kadry, jaką dysponuje zespół z Rygi, sporo znajomych nazwisk, znajomych twarzy. Oczywiście mamy tam polskiego przedstawiciela, jest nim Kamil Biliński, piłkarz m.in. Śląska, Wrocław i Wisły Płock w przeszłości. No i do tego chociażby Denis Rakels, czyli były zawodnik Krakowi Lecha, Iwan Slupnovs, były piłkarz Lechii Gdańsk, Władysław Gabows, były obrońca Korony Kielce. Można tam jeszcze znaleźć kilku innych piłkarzy, więc takie małe derby ekstraklasy, no ale mimo wszystko, no nie oszukujmy się, będziemy jednak rozczarowani, jeżeli Piast nie przejdzie akurat tego zespołu po tym, co pokazał w dwóch meczu z Batem.
Najtrudniejszą przeprawę bez wątpienia w tej drugiej rundzie będzie miała Lechia Gdańsk. Lechia jeszcze w pierwszej rundzie nie grała, bo przystępuje do rywalizacji właśnie od drugiej rundy, no i Lechia trafiła na Duńczyków, czyli Brøndby Kopenhaga.
No i oczywiście podkreślamy i przypominamy, że piłkarzem Brøndby jest Kamil Wilczek, można powiedzieć czołowy zawodnik tej drużyny. Brøndby też zespół po przejściach nie jest aż oczywiście tak mocny jak jeszcze kilka lat temu, dość odmłodzona kadra, no ale cały czas pamiętajmy, że to jest jednak Liga Duńska, która miała też w ostatnich latach regularnie swoich przedstawicieli w Lidze Mistrzów, była FC Kopenhaga, był też Nordsjælland, zdarzył się awans, także nie, na pewno nie można ich zlekceważyć.
Wiemy już, z kim ewentualnie w trzeciej rundzie polskie kluby zagrają, ale przez powiedzmy takie no nieduże zaufanie do tych polskich klubów, może o tym nie będziemy mówić dopiero jak awansują. O Ekstraklasie to za chwilę, a jeszcze tylko słówko o transferach, bo przez ten tydzień też sporo się wydarzyło. Bez wątpienia najgłośniejszy transfer to De Ligt, w końcu przeszedł z Ajaxu do Juventusu.
Kwota robi wrrażenie, wynosi 85,5 miliona euro, czyli de facto Holender już jeszcze formalnie nawet jako nastolatek stał się najdroższym obrońcą w historii futbolu. No i w Juventusie będzie miał się od kogo uczyć. Doświadczeni zawodnicy, czyli Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci, znakomity duet. No zobaczymy, jak trener Juventusu Sarri znajdzie miejsce dla tych wszystkich zawodników na boisko, bo też jestem tego ciekaw.
Z takich ciekawszych transferów to jeszcze Eintracht Frankfurt stracił swój duet napastników. Stracił też drugiego, czyli Sebastiana Hallera. On przeszedł do West Ham United. Z ciekawych rzeczy Tottenham opuścił Kieran Trippier, on przeszedł do Atletico Madryt. No chyba taki najbardziej zaskakujący transfer to transfer na linii Olympique Lyon Real Betis. Chodzi on na Nabila Fekira, co by nie mówić, mistrza świata, o którego rok temu starał się Liverpool, a tutaj udało się Realowi Betis.
No właśnie, no udało się i to podwójnie. Nie dość, że pozyskali naprawdę cowego zawodnika, lidera Olympique Lyon, to jeszcze ta cena nas zdumiewa, bo to jest niecałe 20 milionów euro w dzisiejszych realiach. Można powiedzieć, że to jest promocja. Fekir to już zawodnik doświadczony, w tym roku chyba skończy 27 lat. A Real Betis tym transferem pokazuje, że no chciałby liczyć się o coś więcej niż bycie ligowym średniakiem w Hiszpanii.
I jeszcze została nam najlepsza liga świata, ale o tym po przerwie. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clear. Understood.
see how you can. You put me off and I will hunt you down again. I'm mighty patient when I have to be. You have given me that. Still I look forward to the day you let me in. Cause when your heart is weak, gonna pick the lock on it. My fingertips won't fail me, no matter what you do. Oh, no matter what you do, I'm gonna prove myself worthy. No, but just hanging on without a prayer and a chance. Oh, I'm gonna come.
Pierwsza kolejka Ekstraklasy już za nami. No trzeba powiedzieć, że rozpoczęło się obiecująco. Arka podejmowała siebie i Jagiellonię Białystok. Oczywiście obiecująco dla graczy Jagiellonii. Oni wygrali aż 3-0. Bardzo dobre spotkanie. Tego nastolatka, który teraz musi być w każdym zespole po stronie Jagiellonii, czyli Bartosz Bidy, bo on zdobył pierwszą bramkę.
Dodajmy tylko, że Bida to jest rocznik 2001, czyli chłopak, który w tym roku skończył zaledwie 18 lat, a młodzieżowiec u nas może występować do rocznika 98 włącznie, więc ten piłkarz jeszcze może sobie pograć. No a Jagiellonia naprawdę na tle Arki Gdynia zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, a Arka rzeczywiście, chociaż było to dopiero pierwsze spotkanie w tym sezonie, już spory materiał do przemyśleń dla trenera Zielińskiego, szczególnie jeżeli chodzi o postawę w obronie.
Potem było trochę gorzej, szczególnie pod względem zdobyczy bramkowych. No i wyników. ŁKS, czyli Beniaminek, podejmował siebie Lechię Gdańsk 0-0.
I można powiedzieć, że szkoda trochę, że ŁKS nie zdobył gola. Lechia grała od ponad około godziny w osłabieniu jednego piłkarza po czerwonej kartce dla Udowicicza. Jednak ŁKS tego nie wykorzystał, ale z pewnością dobre wrażenie, które jeszcze wynieśliśmy z pierwszej ligi, po sobie cały czas zostawia.
Raków Częstochowa, kolejny Beniaminek, podejmował teoretycznie u siebie, ale oni grają w Bełchatowie ze względu na stadion Koronę Kielce. No i to Korona zwyciężyła 1-0, ale po bramce z rzutu karnego.
No i ten mecz niestety też nie zapadnie nam w pamięć, jeżeli chodzi o jego atrakcyjność. Jedyna bramka też sprokurowana przez bramkarza, tym razem Michała Gliwę, który broni w Rakowie. to właśnie on faulował zawodnika Korony. Był blisko też obrony tego karnego, piłka poszła po rękach, jednak mu się nie udało. No i Raków wita się z Ekstraklasą, niestety od porażki.
Wisła Kraków u siebie podejmowała Śląsk Wrocław. Wisła jeszcze osłabiona, bo bez między innymi Błaszczykowskiego. No Śląsk to wykorzystał, wygrywając 1-0, ale znowu kolejny mecz, który niczym szczególnym nie zachwycił. No może tą bramką tylko.
Tylko bramką, ale naprawdę bramka naprawdę przedniej urody. Dino Sztiglec, nowy zawodnik Śląska, obrońca. No i przywitał się z Ekstraklasą naprawdę efektownie.
Mistrz Polski, czyli Piast Gliwice, po odpadnięciu z Ligi Mistrzów podejmował siebie Lech Poznań, który zawsze ma wysokie aspiracje. Zaczęło się dobrze dla Mistrza Polski. Od 7 minuty prowadzili, ale później Lech ich dopadł w samej końcówce w 82 minucie i zrobił to Paweł Tomczyk, który przecież jeszcze rok temu grał właśnie w Gliwicach.
Jeżeli chodzi o Piasta, no to statystyka meczów u siebie w tym sezonie nie wygląda za dobrze. Najpierw porażka w Superpucharze z Lechią, później porażka z Batem w eliminacji. I teraz remis w lidze. W zeszłym sezonie mówiliśmy o dwie Gliwice. Zobaczymy, czy teraz będziemy mówić podobnie.
Zagłębie Lubin u siebie podejmowało Krakowie. Zakończyło się 1-1.
Co warto podkreślić, kolejny gol Rafaela Lopeza, który trafił przecież też w meczu pucharowym z Dunajską Stredą.
Legia Warszawa u siebie podejmowała Pogoń Szczecin. No i liczyła na to, że po tych słabych występach, szczególnie po słabym wrażeniu w Lidze Europy, będzie lepiej. No tak nie było, bo Legia sensacyjnie dosyć przegrała z Pogonią Szczecin 1-2. Chociaż patrząc na grę ekipy ze Szczecina, no to sensacji tam nie było.
Ale z drugiej strony pamiętajmy, że Pogoń po raz ostatni na Łazienkowskiej wygrała bardzo, bardzo dawno temu. No i teraz tą pasę przełamała, ale rzeczywiście w Legii mają tutaj o czym myśleć przed kolejnym meczem.
No taki plus, że Kulenowicz zdobył kolejną bramkę, a jeżeli chodzi o Pogoń, to świetne spotkanie Adama Buksa. Bramkę i asystę zaliczył. W ostatnim spotkaniu tej kolejki Wisła Płock podejmowała siebie Górnik Zabrze. Skończyło się 1-1, chociaż król strzelców Ekstraklasy Igor Hangulo nie wykorzystał rzutu karnego.
Za to rzut karny zdołał wykorzystać Dominik Furman. To było jedyne trafienie Wisły Płock w tym meczu. Angulo zdobył gola w 77 minucie, ale też z pomocą systemu VAR, bo pierwotnie odgwizdano Hiszpanowi spalonego, jednak po wideo weryfikacji bramka została uznana. No i król strzelców poprzednich rozgrywek również rozpoczyna z przytupem bieżący sezon.
Będzie bronić tego tytułu. Oczywiście prowadzi Jagiellonia, bo ona jako jedyna wygrała tak wysoko jak 3-0. Następna kolejka już za tydzień będzie się działo.
Ja tak tylko powiem jeszcze tak dla statystyki. W tej kolejce, proszę zauważyć, ani razu nie wygrał Gospodarz na 8 meczów i zdobyli piłkarze zaledwie 14 bramek. Mam nadzieję, że w tych kolejnych meczach troszeczkę nam się rozkręcą.
Oby tak było. Za tydzień o Ekstraklasie też powiemy. Dzisiaj już Państwu dziękujemy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.